No właśnie. Będę miał przyjemność mówić o zjawisku filmowym nieco zapomnianym, też wydaje mi się trochę niedocenianym, które nie zajmuje tak ważnego miejsca w historii kina, jak na przykład nie wiem, francuska nowa fala bądź włoski neorealizm, ale mógłbym dodać, że to jest zjawisko zapomniane i niedoceniane, trochę niesłuszne. Jest niesłusznie, albowiem brytyjska nowa fala wydaje się jednym z najciekawszych nurtów, tendencji w kinie autorskim przełomu lat 50. i 60. Poza tym brytyjska nowa fala miała ogromny wpływ, jak się okazuje, na całe kino brytyjskie, również współczesne. Nie zawahałbym się powiedzieć, że filmy, o których będzie mowa, że twórcy, o których będzie mowa, ukształtowali tożsamość takiego autorskiego, realistycznego kina brytyjskiego. Ale do tego wątku dziedzictwa wrócę na koniec. Mój wykład będzie więc się rzeczy trochę takim wykładem obrońcy z urzędu. Może to niepotrzebna strategia, bo gdy oglądam te filmy brytyjskiej nowej fali, dochodzę do wniosku, że one w zasadzie nie potrzebują obrońcy z urzędu, bo filmy się znakomicie bronią, mimo iż mają już całkiem długą metrykę. Zresztą Państwo będziecie mieli okazję się sami o tym za moment przekonać. Wydaje mi się nawet, że z biegiem lat te filmy ogląda się coraz lepiej. One budzą coraz mniej kontrowersji, jakby stają się taką żelazną klasyką kina. Też z biegiem lat coraz bardziej ujawnia się uniwersalny charakter tych filmów, które, no nie ma co ukrywać, są mocno zakorzenione w rzeczywistości lat 50. i 60. Dzieje się tak dlatego, że te filmy w wielu wypadkach odpowiadają na różne pytania i też diagnozują różne problemy. I często problemy, które wtedy, na przełomie lat 50., 60. dopiero kiełkowały, a które no, dzisiaj rozrosły się do wielkich rozmiarów. I to samo można powiedzieć o pytaniach, które zadają te filmy. Właśnie często współczesność udziela nam wyczerpujących odpowiedzi na pytania, które wtedy, w tej burzliwej epoce, były często zadawane po raz pierwszy. Ale przygotowując się do tego wykładu, oglądając filmy, czytając o brytyjskiej nowej fali, zauważyłem jedną rzecz. To kino nigdy nie miało jakiejś specjalnie dobrej prasy. I mam tu na myśli zarówno opracowania akademickie, jak i krytykę filmową, która podchodziła do tego kina często z rezerwą. Często tą brytyjską nową falę konfrontowano na siłę z francuską nową falą i oczywiście zawsze palmę pierwszeństwa oddawano Francuzom. Jednak po latach okazuje się, że wszystkie te zarzuty i rzekome słabe punkty tego kina były tak naprawdę jego siłą. Co się uwypukla, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy. Wydaje mi się, że właśnie czas dobrze służy tym filmom. One się pokrywają troszeczkę szlachetną patyną, ale to, co jest w nich najważniejsze, czyli pewien ładunek buntu, diagnoza różnych problemów społecznych, to pozostaje uniwersalne. No właśnie, tu można by było też na początku zadać pytanie, dlaczego brytyjska nowa fala nie zdobyła tej rangi, co na przykład francuska nowa fala. Myślę, że można znaleźć kilka odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, to był bardzo krótkotrwały nurt. Może zmienię dekorację. Tutaj widzimy trzech największych twórców brytyjskiej nowej fali, tak, Lindsay Anderson, Karl Reisch i Tony Richardson. Ale to był bardzo krótkotrwały nurt, bo historycy kina uważają, że to w zasadzie było kilka lat, tak 1959-1963. Niektórzy tam tę datę przesuwają troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo, co nie zmienia faktu, że ten nurt to taki trochę meteoryt. To jest garstka filmów tak naprawdę, takich filmów, które możemy śmiało zaliczyć do tego nurtu. Jedni mówią, że to jest około 10 filmów. Inni mówią, że to jest nawet mniej niż 10 filmów. Ci, którzy jakby próbują poszerzyć ramy brytyjskiej nowej fali, mówią, że to jest kilkanaście filmów. No, w dalszym ciągu bardzo niewiele, zwłaszcza jeżeli na przykład by to porównać z osiągnięciami, nie wiem, właśnie francuskiej nowej fali, czy włoskiego neorealizmu. Po drugie, to jest też garstka twórców. Oczywiście potencjał brytyjskiej nowej fali nie ogranicza się tylko do tych trzech reżyserów, ale tam pewnie nie dałoby się wymienić więcej niż jakieś 6-7 nazwisk. I to też po drugie, czy po trzecie w zasadzie, ci twórcy, znaczy z jednej strony trafili na bardzo dobrą epokę, epokę mody na kino autorskie, niezależne, kino artystyczne, poważne, a z drugiej strony mieli ogromną konkurencję, tak, w postaci różnych innych alternatywnych nurtów, szkół, fal i też trafili na właśnie lata ogromnej popularności kina autorskiego i musieli się zmagać z takimi tuzami jak Bergman, jak Fellini, twórcy właśnie neorealizmu, twórcy francuskiej nowej fali, to też właśnie nazwiska Andersona, Reicha, Richardsona, Schlesingera, nie wpisały się tak mocno i tak wyraźnie w historię kina, jak nazwiska właśnie Godarda, Truffaut, Renego, Bergmana. Co też w konsekwencji troszeczkę zmarginalizowało pozycję brytyjskiej nowej fali w historii kina. Po czwarte chyba już. Wydaje mi się, że tożsamość brytyjskiej nowej fali jest dużo trudniejsza do opisania, zdefiniowania, zdiagnozowania niż tożsamość, nie wiem, włoskiego neorealizmu czy francuskiej nowej fali. Też w swoim wykładzie będę próbował zrekonstruować ich program, przyjrzeć się, na jakich filarach opierało się to kino. To już kontrowersje pojawiają się w wypadku nazwy. Państwo w programie macie kino młodych, gniewnych. Ja mówię brytyjska nowa fala, ale tych określeń było znacznie więcej w historii kina. Wylatowałem kilka, ale to podejrzewam nie są wszystkie. Właściwie każde to określenie jest sensowne, ale z drugiej strony z każdym z tym określeniem wiążą się pewne problemy. Tak, to nawet już sama nazwa się jakoś tak mocno nie zakorzeniła w historii kina, jak na przykład francuska nowa fala czy włoski neorealizm. Dzisiaj na ogół, zwłaszcza na świecie, również w Wielkiej Brytanii, pisze się o brytyjskiej nowej fali. Na wzór francuskiej nowej fali, po to, żeby nobilitować troszeczkę ten nurt, pokazać, że on się rozwijał równolegle z tą najważniejszą falą, czyli francuską, i że ten nurt miał jakby podobny charakter. Poza tym to określenie wydaje się najbardziej neutralne. Ale na przykład w latach 60. Posługiwano się, zwłaszcza we Francji, określeniem nowe kino angielskie albo młode kino angielskie. I z tego, co wyczytałem, to określenie było troszeczkę takie deprecjonujące i powiedziałbym z takim pierwiastkiem pobłażliwości, tak? W stylu, no, młodzież nakręciła, bądźmy wyrozumiali. Drugie określenie, kitchen sink, albo kitchen sink realism, kitchen sink cinema. To się różnie tłumaczy na język polski, czy na ogół się w ogóle nie tłumaczy, a jeżeli już się tłumaczy, to kino zlewu kuchennego, albo kino z perspektywy zlewu kuchennego, albo realizm właśnie zlewu kuchennego. Ponoć to określenie nie było deprecjonujące, chociaż ja je tak odbieram. A więc Można tak to odebrać. Nie jakieś wielkie kino na wielkie tematy, nie wielka rewolucja w kinie, tylko jakieś takie małe, skromne kino z perspektywy zlewa kuchennego, ukazujące jakieś małe, nieistotne problemy, tak? Mały dramat w kuchni, a nie wielki dramat, nie wiem, polityki, nie wiem, współczesnych czasów. Zresztą to określenie wzięło się z teatru brytyjskiego tego okresu. Inne określenia, realizm społeczny. Do dzisiaj zresztą używa się tego terminu w odniesieniu do brytyjskiej nowej fali. No, tutaj nie ma żadnych kontrowersji, chociaż zwłaszcza w języku polskim, ale po angielsku już tutaj można doszukać się pewnej dwuznaczności, bo to jest social realism. Bardzo łatwo pomylić socialist realizm, a więc z realizmem socjalistycznym. A więc jakby tego rodzaju skojarzenie mogłoby sugerować, że to jakieś strasznie poważne kino zaangażowane politycznie, o charakterze propagandowym, a jest to skojarzenie bardzo niesłuszne. Wreszcie określenie młodzi gniewni, które dość dobrze zakorzeniło się na gruncie polskim. Ono też dobrze oddaje istotę tego kina, tematy, którymi byli zainteresowani twórcy, ale do tego określenia wrócę sobie jeszcze później. W Polsce jeszcze pisano o brytyjskiej fali społeczne, jakby podkreślając to zaangażowanie społeczne twórców tego kina. Dlaczego ja w ogóle mówię o tych wszystkich nazwach, o tych terminach? No bo z jednej strony one dobrze określają, czym jest to kino, ale z drugiej strony też wprowadzają wiele nieporozumień i niejasności. Bo to prawda, brytyjska nowa fala jest kinem społecznie zaangażowanym. To prawda, filmy te tworzyli młodzi, zbuntowani twórcy, często bez żadnego formalnego wykształcenia filmowego. Przechodzili do realizacji pełnometrażowych fabuł z dokumentalizmu, teatru, nawet krytyki filmowej. A więc rzeczywiście młode. To prawda, jest to kino realistyczne, a co za tym idzie wiarygodne, spontaniczne, prawdziwe. To prawda, brytyjska nowa fala ukazuje rzeczywistość tak no, troszeczkę z perspektywy zlewu kuchennego, a więc taką perspektywę prywatną, życie zwykłych ludzi, a nie jakichś wielkich bohaterów. To jest takie kino, które interesuje się człowiekiem pracy, i jakimś takim dramatem codzienności i te problemy, dramaty codzienności umiejscawia na szerokim tle społecznym. I to prawda, jest to kino zbuntowane, kino, które miało w programie, na nieformalnym programie chęć wywracać do góry nogami konwencje ówczesnego kina, właśnie angażować się tak mocno w obronie pewnych problemów. Ale o tym za chwilę. Ale no, z drugiej strony jest tutaj parę nieporozumień, bo nie jest to kino to nie jest polityczna to nie jest polityczna propaganda. To nie jest próba nie wiem, naprawiania świat poprzez kino. To nie jest, nie wiem, Pacernik Potiomkin, to nie jest socrealizm. Przede wszystkim nie jest to, jak mogłyby te niektóre nazwy sugerować, jakieś smutne, nudne kino ukazujące problemy z perspektywy zlewu kuchennego, nie wiem, epatujące brzydotą slumsów czy przedmieść. Nie jest to również kino doktrynerskie. No właśnie, jakie jest to kino? Ja zwróciłbym uwagę na takie trzy filary, na których opiera się ta brytyjska nowa fala, czy też kino, brytyjskie kino młodych gniewnych. Przede wszystkim, no, o czym już wspomniałem, jest to kino mocne, realistyczne, zakorzenione w rzeczywistości społecznej. A więc to jest kino, które nie chce idealizować rzeczywistości, jak na przykład kino hollywoodzkie. Nie chce pokrywać rzeczywistości grubą warstwą makijażu, ale pokazywać tę rzeczywistość, jaka jaka ona jest. Jak często bywa w tego rodzaju wypadkach, cały ten nurt wyrasta z niezgody. Z niezgody, czy też jakby i z niechęci do ówczesnego kina brytyjskiego, które w początkach lat 50. przeżywa głęboki kryzys. Filmów produkuje się co prawda z roku na rok coraz więcej, ale produkuje się filmy coraz gorsze. Nie ma takiej przestrzeni do rozwoju kina artystycznego. Powstaje coraz więcej filmów klasy B, takich podróbek hollywoodzkich, a poza tym po wojnie wytwórnie amerykańskie jakby wdzierają się na rynek brytyjski i robią co chcą, zalewają kina brytyjskie swoim repertuarem, często drugiego gatunku. Ci twórcy, chcąc odróżnić się od mainstreamu, no, idą w przeciwnym kierunku, idą na przekór tendencjom kina popularnego, gatunkowego. Idą w stronę realizmu, zaangażowania społecznego. Nie chcą ukazywać jakiejś rzeczywistości nieistniejącej, tylko prawdziwą Anglię przełomu lat 50. i 60., odwołując się do takich pięknych tradycji kina brytyjskiego, kina dokumentalnego, zaangażowanego społecznie, do tradycji dokumentu Griersonowskiego. To jest ten właśnie pierwszy filar. Drugi filar, przemiany obyczajowe. Tutaj jest slajd, który to trochę ilustruje na trzech przykładach filmów Smak Miodu, W sobotę na niedzielę i Sportowe życie, bo właśnie, to jakby jedno wynika z drugiego. No to było kino, które wyrastało z jakiejś takiej niechęci do mainstreamu i kina gatunkowego, więc ci twórcy chcieli łamać pewne zasady i właśnie brytyjska nowa fala odznacza się dużą taką śmiałością obyczajową. Właściwie każdy z filmów tego nurtu zahacza o tematy tabu. Pewne kwestie dzisiaj mogą się nam wydawać już bardzo niewinne, typu, nie wiem, bohaterowie tego kina mają zawsze jakieś życie erotyczne, buntują się przeciwko regułom rządzącym życiem społecznym. No ale gdybyśmy tak przenieśli się mentalnie do przełomu lat 50. i 60. do purytańskiej Anglii, no to rzeczywiście tego rodzaju obrazy na ekranie mogły się wydawać wręcz szokujące i wiele z tych filmów miało problemy z cenzurą. Może kilka przykładów. U góry, po lewej stronie kadr z filmu Tony'ego Richardsona Smak miodu. Film opowiadający o dramacie bodajże 16-latki, która zachodzi w ciążę z czarnoskórym marynarzem, no, który oczywiście w pewnym momencie znika z jej życia. Góry po prawej, kadr z filmu Z soboty na niedzielę, który dzisiaj obejrzymy. Film o młodym robotniku, który ma romans ze starszą od siebie kobietą, która jest jeszcze do tego mężatką i ma dzieci. Tutaj na dole film Sportowe życie Lindsaya Andersona. Film opowiadający o karierze sportowca, rugbysty. Tam pojawiają się bardzo takie śmiałe wątki homoseksualne. W zasadzie w każdym filmie możemy tego rodzaju obrazy, wątki, treści wytropić. We wszystkich filmach mamy, nie wiem, problemy dojrzewania, inicjacji seksualnej, problem przestępczości, czy właśnie atak na świętości ówczesnego życia społecznego i wątki, te historie są opowiadane jak na tamte czasy w sposób bardzo śmiały. To jest jeden z powodów, dla których te filmy wolno się starzają. One nie są przykryte zbyt grubą warstwą lakieru czy makijażu. Mówią o problemach bohaterów w sposób bezpośredni i właśnie odważny. Ale właśnie, streszczenia tych filmów i streszczenia tych wątków obyczajowych mogą być bardzo mylące, no bo ktoś z Państwa, kto nie widział filmów brytyjskiej nowej fali, mógłby pomyśleć, że to jakieś takie strasznie właśnie ponure kino, które niczym plakat BHP ostrzega widzów przed romansami, przed zbyt wczesnym podjęciem życia erotycznego. Ale tak nie jest. Nie są to również filmy interwencyjne w stylu, nie wiem, uwaga chuligani, czy uwaga, bądźcie obywatele, zachowujcie się przyzwoicie. I z trzeciej strony nie można nazwać tych filmów tanią prowokacją, bo to też jest zagrożenie w wypadku filmów, które mają ambicje, by łamać reguły życia społecznego. Także kończy się na pustej prowokacji, a nie idzie za tym żadna głębsza treść. Właśnie piękne w filmach brytyjskiej nowej fali jest to, że chemia emocji w tych filmach jest skomplikowana i bogata. Mamy w tych filmach wiele elementów komediowych, mamy ciekawe, realistyczne portrety młodych ludzi, mamy też sceny intymne, czułe, ukazujące ludzkie uczucia w sposób delikatny, z wyczuciem. Mamy też elementy satyry społecznej, takie krytyki różnych negatywnych zjawisk społecznych. Można powiedzieć, że te filmy ukazują całą tragikomedię ludzkiego życia. Nawet ten film Smak miodu o młodej bohaterce Jo, która właśnie zachodzi w ciążę, no nie ma ojca, matka ma co chwilę nowego partnera, jest bardzo życiowo zagubiona, to jest taki bardzo trudny w ocenie film, bo on właśnie opowiada o blaskach i cieniach tego rodzaju życia. Nie moralizuje, nie demonizuje, tylko właśnie pokazuje, jak jest. Dlatego też pozwoliłem sobie zatytułować ten wykład Plasterek życia, bo bardzo, może nie bardzo często, ale właśnie tak też próbowano przedstawiać brytyjską nową falę. Tak? Taki plasterek życia, mały wycinek rzeczywistości ukazanej bez makijażu, ale też bez hipokryzji, bez pruderii, bez jakiegoś, nie wiem, politycznego interesu. I to, o czym mówię, odnosi się oczywiście też do tych dwóch filmów, które dzisiaj obejrzymy. Trzeci filar to jest kino krytyczne wobec rzeczywistości, o czym już powiedziałem. Krytyczne, ale nie mentorskie. Mógłbym powiedzieć, że to jest taka perspektywa młodego człowieka, który patrzy na społeczeństwo, na swoich rodziców, na różne poważne instytucje, no i nie może się pogodzić z różnymi negatywnymi zjawiskami. Stąd wydaje mi się, że to określenie realizm społeczny jest jak najbardziej na miejscu. Tutaj trzy kadry z trzech filmów: Samotność długodystansowca, Smak miodu i Sportowe życie. Kadry ukazujące prawdziwy świat, tak? No, dzisiaj to może nie jest żadna rewolucja. Przełom lat 50., 60. ktoś wziął kamerę i pokazał, jak jest. W wielu środowiskach mogło się to nawet wydać odkrywcze, że nie buduje się scenografii w studiu, tylko bierze się kamerę i jedzie się na przedmieścia i tam lokuje się akcję filmu. Ukazuje się wycinek prawdziwej rzeczywistości, jednocześnie diagnozuje się pewne problemy społeczne. A trzeba pamiętać, że była to dekada bardzo, czy też okres bardzo taki ciekawy, trudny i rozpolitykowany. Tak? To nie mamy za dużo czasu, żeby tutaj wgłębiać się w jakiś historyczny opis przełomu lat 50. i 60., ale tak w takim telegraficznym skrócie. Okres powojenny, budowanie nowego ładu politycznego i gospodarczego. Do tego dochodzi pewna rewolucja obyczajowa, rewolucja związana z rotacją pokoleniową. Do głosu dochodzą ludzie, którzy urodzili się w tuż przed wojną, w trakcie wojny, dla których wojna nie jest już jakimś takim najważniejszym życiowym wydarzeniem. Wiadomo, że jak do głosu dochodzi nowe pokolenie młodych ludzi, to jak to zwykle bywa, oni wprowadzają do dyskusji na różne tematy społeczne element radykalizmu. Szerzą się w tym czasie idee lewicowe. Po 1945 roku w Wielkiej Brytanii władze przejmują lejburzyści, więc Partia Pracy, partia lewicowa, która ma w swoim programie właśnie różne lewicowe hasła. Taki właśnie tygiel, ferment. Zmienia się świat, tak? Po wojnie kształtuje się nowa rzeczywistość i to kino chce być ważnym, czytelnym, słyszalnym głosem w tej dyskusji dotyczącej różnych społecznych zjawisk i społecznych przemian, również przemian obyczajowych. Ale tutaj doszło do pewnego nieporozumienia, bo każdy nurt filmowy, który miał w swoim programie formalnym bądź nieformalnym wpisane społeczne zaangażowanie lub krytykę społeczną, często był obarczany poważnymi zadaniami. Tak też było w wypadku brytyjskiej nowej fali. Wielu lewicowych krytyków uważało, że to kino powinno uświadamiać klasowo, tak wynika przynajmniej z recenzji z epoki, tak, uświadamiać klasowo, krzewić idee lewicowe, ukazywać perspektywę człowieka pracy, heroizm człowieka pracy. I właśnie i wielu krytyków wówczas uważało, że to, ta brytyjska nowa fala nie do końca spełnia te zadania. Tak? Była krytykowana za to, że z jednej strony bierze na swoje barki diagnozę różnych problemów społecznych, chce przyglądać się prawdziwemu życiu, a z drugiej strony robi to kiepsko. Chociaż to kiepsko wstawiamy w cudzysłów, bo z perspektywy lat okazało się, że robi to znakomicie. Bo twórcy brytyjskiej nowej fali przede wszystkim skoncentrowali się na problemach jednostek. Tak? To nie są filmy, które ukazują bohatera zbiorowego i które koncentrują się tylko i wyłącznie na problemach społecznych. Oczywiście są te problemy społeczne, jest prawdziwa rzeczywistość, ale ona jest w tle. Na pierwszym planie są bohaterowie i ich małe życiowe problemy. Krytyka przełomu lat 50., 60. była niezadowolona, że to są takie też niereprezentatywne jednostki. Więc nie typowy reprezentant klasy pracującej, tylko właśnie z ecyścami dziwacy, outsiderzy, buntownicy, ludzie, którzy, czy bohaterowie, których nie można określić mianem typowych. Też uważano, że ten realizm brytyjskiej nowej fali jest trochę za mało realistyczny, w tym sensie, że to kino powinno iść głębiej w diagnozę problemów społecznych, a nie tylko umieszczać je w tle. Ale podkreślam, moim zdaniem siłą tego kina była uniwersalność. To, że to właśnie kino nie dało się przypiąć na jakąś ideologiczną smycz i to nie było kino, które realizowało program partyjny czy program jakiejś opcji politycznej, tylko to było kino wyrastające z buntu, niezgody, przekory. Paradoks też polega na tym, że z drugiej strony zarzucano, że to kino, zwłaszcza w porównaniu z francuską nową falą, no, nie jest tak bardzo artystyczne. Że tutaj te dwie strony krytyki nie mogły się dogadać. Jedni mówili, że jest właśnie za bardzo metaforyczne i za mało diagnozuje i za mało ukazuje, a z kolei drudzy uważali, że jest zbyt realistyczne i że nie jest tak formalnie doskonałe, tak formalnie oszlifowane, precyzyjnie oszlifowane, jak filmy francuskiej nowej fali. Pisano, że jest właśnie surowe, dokumentalne, improwizowane i szorstkie. Więc mamy tutaj taką klasyczną kwadraturę koła. Kino, które bez przerwy zderzało się z różnymi ocenami, kino, któremu wyznaczano sprzeczne zadania. Ale wydaje mi się, żeby to oddaje sedno problemu. Tak? Twórcy brytyjskiej nowej fali poszli zupełnie inną ścieżką niż oczekiwali często widzowie, krytycy, politycy. Nie poszli ani w stronę formalnych eksperymentów, takich czystych, pustych, formalnych eksperymentów, ale też nie poszli w stronę ideologii. No właśnie, jak powiedziałem, to jest to kino bardzo metaforyczne, a przez to uniwersalne. Więc jeżeli ktoś nie bardzo orientuje się, jak wyglądała Wielka Brytania przełomu lat 50. i 60., nie wie, z jakimi problemami zmagali się wówczas ludzie, to nic nie szkodzi, bo ten kontekst, czy znajomość tego kontekstu, znajomość realiów tamtej rzeczywistości nie jest konieczna do tego, żeby te filmy rozumieć. Nawet może to czasami przeszkadza, bo wówczas jakby spycha to te filmy w stronę publicystyki. A oczywiście mówimy tutaj o problemach czy o rzeczywistości sprzed kilkudziesięciu lat. W zasadzie każdy z tych filmów brytyjskiej nowej fali, czy też brytyjskich młodych gniewnych diagnozuje pewien problem. Opowiada jakąś uniwersalną historię. No tutaj przykład, który dzisiaj zobaczymy, Samotność długodystansowca Tony'ego Richardsona. Nie chcę za dużo zdradzać, nie lubię mówić o filmach, które Państwo za moment obejrzycie, no ale jakby już pewne hasło zawiera się w tytule, życie jako długodystansowy bieg, ale również jako wyścig szczurów. Tutaj mamy właśnie te oba elementy uwypuklone w tym filmie. Czy na przykład Soboty na niedzielę, film opowiadający o też uniwersalnym problemie życia od weekendu do weekendu, tak? A jak wypełnić resztę życia? Jak szukać sensu życia w takiej jałowej, pustej egzystencji, w której mamy tylko kilka takich wyraźnych słupów milowych, tak? W postaci baru, w postaci randki, w postaci pracy i w postaci czegoś tam jeszcze. Tak więc ten film również jest, mimo już mówimy tutaj o filmie o kilkudziesięcioletnią historią, on dobrze się wpisuje we współczesne dylematy, współczesne pytania. Albo film, o którym też już wspomniałem, Sportowe życie Lindsaya Andersona. Uniwersalny film opowiadający o robieniu kariery, tak? O robieniu kariery. I to się świetnie przekłada na współczesność. Czy to sport, czy to kariera korporacyjna, jakakolwiek bądź. Wszędzie mamy te same mechanizmy, które Lindsay Anderson znakomicie opisał. No właśnie, jak powiedziałem na początku, to jest kino, które stawia pytania. Mam wrażenie, że dopiero dzisiaj jakby waga tych pytań jakby pozwala udzielić nam dużo bardziej wyczerpujących odpowiedzi niż wtedy, kiedy pewne problemy dopiero kiełkowały. A mianowicie taki jeden z podstawowych pytań, problemów kina młodych gniewnych, tak? Jaki jest sens buntu w czasach rosnącego dobrobytu? Problem, który we wcześniejszych dekadach czy stuleciach pewnie nie istniał. A trzeba podkreślić, że bohaterowie tego kina żyją w całkiem niezłych czasach. Wojna się skończyła, społeczeństwo powoli się bogaci, to jest okres boomu gospodarczego, malejącego bezrobocia i rosnącego konsumpcjonizmu. To są właśnie, jak wspomniałem, rządy lejburzystów, Partii Pracy, Partii Lewicowej, która w swym programie miała świadczenia socjalne na przykład dla najuboższych warstw społeczeństwa. I wydaje mi się, że problem ten łatwo przyłożyć na czasy nam współczesne. Obiektywnie żyjemy w cudownych czasach, prawda? No, się nigdy nie było w historii ludzkości tak dobrze pod względem, nie wiem, bezpieczeństwa, pod względem ekonomicznym. Żyjemy na wysokiej stopie, w bezpiecznym świecie, mamy dostęp do wszelkich zdobyczy cywilizacji, gadżetów, możemy podróżować po świecie, możemy mieć hobby, mamy opiekę społeczną i tak dalej, i tak dalej. A mimo to dalej zadajemy sobie to fundamentalne pytanie, jak żyć? Jak żyć? Po co żyć? I oczywiście różne odpowiedzi są na to pytanie. Oczywiście cały czas jest pewien margines społeczeństwa, który pyta, jak żyć, bo nie ma od pierwszego do pierwszego. Ale inni zadają to pytanie z przyczyn, powiedziałbym, politycznych. Nie odpowiada im władza. Inni z kolei są nieszczęśliwi i zadają to pytanie, bo mają za mało. Bo konsumpcjonizm sprawia, że chcemy coraz więcej. Mamy smartfon, chcemy tablet. Mamy tablet, chcemy samochód. Mamy samochód, chcemy apartament. Mamy apartament, chcemy dom. Tak? I zawsze będziemy chcieli więcej, będziemy nieszczęśliwi i będziemy pytać, jak tu w ogóle żyć w takich czasach. Inni jeszcze zadają to pytanie, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo w tym konsumpcjonistycznym świecie pozbawionym wartości, czy też świecie malejących wartości, czują się zagubieni i nieszczęśliwi. Tregają nimi wątpliwości natury egzystencjalnej, których nie jest w stanie przytłumić ani konsumpcjonizm, ani wszelkie wygody życia. I to są właśnie problemy bohaterów brytyjskiej nowej fali. Młodych bohaterów wchodzących w życie, które jest znośne, ale mimo wszystko bohaterowie nie mogą się z pewnymi rzeczami pogodzić. Nie mogą często odpowiedzieć sobie na te najbardziej fundamentalne pytania. Widzimy bohaterów, którzy są nieszczęśliwi, mimo iż coś już w życiu osiągnęli. Którzy właśnie walczą z takimi najbardziej fundamentalnymi problemami, typu właśnie, czy lepszy jest wygodny konformizm, który daje realne przywileje i oddala kłopoty dnia codziennego. Czy może mimo wszystko trzeba być buntownikiem i nonkonformistą za wszelką cenę, nawet za cenę cierpienia, braku perspektyw na lepsze życie. Dokładnie z tymi problemami będą zmagać się bohaterowie tych dwóch filmów, które za moment obejrzymy. Tak, to przede wszystkim to, ten konformizm, nonkonformizm to jest problem samotności długodystansowca. No, w wypadku filmu z soboty na niedzielę, tak, to też uniwersalny problem. Jak nadać sens życiu, które toczy się między pracą i telewizorem, gdzie zapomina się, czy gubi się jakieś ważniejsze cele, ważniejsze sprawy. I dlatego też uważam, że to określenie realizm zlewu kuchennego jest troszeczkę jakby nieadekwatny czy też niesprawiedliwy, jeżeli chodzi o kino brytyjskich młodych gniewnych, bo nie oddaje jakby złożoności tego kina. To są bohaterowie, którzy rzadko zaglądają do kuchni. To nie są jakieś mikro problemy codziennej egzystencji. To są bardzo poważne problemy właściwie każdego myślącego człowieka. Ale też, jeżeli już mówimy o tych bohaterach, zobaczymy. No właśnie, tutaj przykład takich młodych, gniewnych postaci, też młodych, gniewnych aktorów, o których za moment powiem. Się trzech wielkich buntowników z filmów To sportowe życie Lindsaya Andersona, z soboty na niedzielę i samotności długodystansowca i trzech wybitnych aktorów brytyjskiej nowej fali, Richard Harris, Albert Finney i Tom Courtenay. Jeżeli już mówimy o tych bohaterach, to chciałem o jednej rzeczy jeszcze wspomnieć, żeby nie było nieporozumienia, bo czy warto podkreślić, że ci bohaterowie nie mają wiele wspólnego, nie wiem, z Hamletem, czy z bohaterami, nie wiem, kina Zanussiego na przykład. Tam też mamy bohaterów poszukujących sensu życia. Bo ich rozterki zostały wpisane w fabułę, tak? I jakby rozegrane na bardzo ładnie, realistycznie zarysowanym tle społecznym, co warto podkreślić. To są bardzo tacy wyjątkowi i niejednoznaczni bohaterowie. Czyli z jednej strony buntownicy, ale z drugiej strony mamy tutaj też piękną galerię kabotynów, nieudaczników, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. To jest, wydaje mi się, wielką wartością tego kina, że Anderson, Reiss czy Richardson w żadnym wypadku nie idealizują swoich bohaterów. Właśnie ukazują ich w różnym świetle, no bo życie nie jest albo czarne, albo białe. Na ogół jest szare, jest bogate w różne odcienie szarości. Tym, co pozwala zrozumieć poetykę i tematykę filmów brytyjskiej nowej fali, a zwłaszcza jej bohatera, jest geneza tego nurtu, o czym warto powiedzieć parę słów. Po pierwsze, tradycja kina młodych gniewnych wyrasta z doświadczeń dokumentalizmu. I czołowi twórcy tego nurtu zaczynali od kręcenia filmów dokumentalnych, określanych mianem free cinema. I tu trzeba podkreślić, że to jest bardzo znaczący nurt w historii dokumentalizmu. To nie były jakieś działania amatorów, czego dowodem chociażby to, że Lindsay Anderson otrzymał Oscara za krótkometrażowy film Czwartkowe dzieci z 1953 roku. Zresztą uroczy film, jak będziecie Państwo mieli kiedyś okazję, to polecam. Film o szkole dla głuchoniemych dzieci. I ten ruch free cinema miał na celu kręcenie, czy miał w programie, kręcenie filmów z pewną odpowiedzialnością, wrażliwością społeczną, ukazywanie nizin społecznych i zwykłego życia i tworzenie filmów, które byłyby komentarzem do współczesności. Chcieli też ukazywać dynamikę przemian obyczajowych, a więc to wszystko, co potem znajdzie się w tym filmie fabularnym, długometrażowym. Te krótkometrażowe filmy dokumentalne nurtu free cinema układają się w bardzo ciekawą kronikę tamtych czasów. Tutaj jeden przykład, Kraina marzeń Lindsay Andersona, film opowiadający o wesołym miasteczku. Jedyna rozrywka dla niższych grup społecznych. Tutaj drugi przykład free cinema, Mama nie pozwala, Tony'ego Richardsona i Karla Reissa, to trzeba byłoby dopisać. Film opowiadający, można powiedzieć, o dyskotece lat 50., tej prywatce z muzyką jazzową, ale też jest kula jak w dyskotece i o młodych ludziach, którzy chcą po prostu bawić się. Tym, co mnie urzeka w tym kinie, to jest brak komentarza słownego, brak moralizowania, brak jakichś takich wyraźnych, ideologicznych celów. To jest kino wolne, jakby wolne we właściwym tego słowa znaczeniu. Wolne od nacisków, wolne od komercji, wolne od ideologii. Takie kino, które miało na celu opisywanie właśnie pewnych przemian obyczajowych, zmieniającego się świata, a także młodych ludzi. O tym kinie też można by było powiedzieć, że to taki plasterek życia. W pewnym momencie ci twórcy filmów dokumentalnych w gładki sposób przeszli do kręcenia filmów fabularnych, ale nie stracili właśnie zainteresowania rzeczywistością czy portretowaniem nizin społecznych. Tak więc ten realizm brytyjskiej nowej fali wyrasta z realizmu, programowego realizmu kina dokumentalnego z free cinema. I druga gałąź tego nurtu, gałąź literacka. A dlatego właśnie ta geneza tego nurtu brytyjskiej nowej fali jest dość nietypowa, bo mamy tutaj z jednej strony dokument, a z drugiej strony literaturę. Dwie największe ikony młodych gniewnych w literaturze, Alan Seatow i John Osborne. Warto podkreślić, że prawie wszystkie filmy brytyjskich młodych gniewnych były adaptacjami albo opowiadań, albo sztuk teatralnych, młodych brytyjskich pisarzy, właśnie zwanych młodymi gniewnymi, którzy mieli zresztą podobne cele, co twórcy jakby zrzeszeni w tym ruchu Free Cinema. Chcieli pokazywać nową Anglię, problemy społeczne, pokazywać zbuntowanych bohaterów, rzucać wyzwanie normom ówczesnego życia społecznego. I brytyjskie kino tego okresu wypożyczyło sobie bohatera i tematy w dużym stopniu właśnie od twórców tej młodej, zbuntowanej literatury. Również ten realizm, ten kitchen sink realizm też został zapożyczony pod pewnymi względami od dramaturgów, tylko że oczywiście filmowcy mogli pójść krok dalej. No, teatr zawsze pozostaje do jakiegoś stopnia konwencjonalny. Ci twórcy filmowi wzięli kamery i sfotografowali prawdziwy świat, można powiedzieć. Sfotografowali rzeczywistość. Umieścili te dramaty zbuntowanych bohaterów na tle naturalnych dekoracji. No i sfotografowali tę rzeczywistość z wrażliwością dokumentalisty. Dlatego te filmy są takie niejednoznaczne, ciekawe, ponieważ to jest fuzja różnych tradycji, doświadczeń, temperamentów. Trochę literatury, trochę dokumentalizmu, trochę właśnie takiego ducha nowych fal, pewnej rewolucji, która toczyła się wówczas w dziedzinie kina, zwłaszcza takiego kina autorskiego i niezależnego. Na koniec słów dosłownie parę na temat spadkobierców brytyjskiej nowej fali. No właśnie, to był bardzo krótki nurt, to był taki meteor, raptem parę lat, a mimo wszystko on odcisnął głębokie piętno na całym kinie brytyjskim. Czy może nie na całym, może na jakimś kinie gatunków, to niekoniecznie, ale chociaż też, ale przede wszystkim na takim kinie społecznie zaangażowanym i autorskim i realistycznym. Tak? Ci twórcy brytyjskiej nowej fali spopularyzowali nowy typ zbuntowanego bohatera, nowy typ aktora również, takiego nie pięknego hollywoodzkiego amanta, ale takiego bohatera z ludu, takiego bohatera o wyrazistych rysach twarzy, takiego bohatera bardzo wyrazistego, pełnego wyrazu, ale jednocześnie brzydkiego. Ale wielu, może nie wielu, a kilku przynajmniej aktorów z tego nurtu zrobiło wielką karierę również w Hollywood, no, zwłaszcza Albert Finney, Richard Harris czy Tom Courtney. Oni do dzisiaj pojawiają się w hollywoodzkich, dwóch z nich już nie żyje, tak? Ale do niedawna jeszcze pojawiali się na największych blockbusterach hollywoodzkich. Czasami jakby w tym gronie też się wymienia Michaela Caina, ale to jest trochę dyskusyjne. On rzeczywiście gdzieś tam debiutował w tych okolicach, ale z tym takim jądrem kina młodych gniewnych nie miał zbyt wiele do czynienia. Po 1963 roku twórcy tej brytyjskiej nowej fali rozchodzą się na wszystkie kierunki, w tym sensie, że zaczynają robić takie solowe kariery na ogół w Hollywood i tu trzeba podkreślić z wielkimi sukcesami. John Schlesinger, znany jest głównie jako autor oscarowego filmu Nocny Cowboy z Johnem Voightem i Dustinem Hoffmanem z 1969 roku. Taki, nie wiem, czy Państwo kojarzycie ten film, taki głośny, skandalizujący swego czasu film o męskiej prostytutce w Nowym Jorku. No, pod pewnymi względami jest to kontynuacja tego realizmu społecznego, tylko że już na gruncie amerykańskim. Tony Richardson krótko po jakby rozwiązaniu tej nieformalnej grupy osiągnął swój największy sukces komercyjny. To był rok 1964. Wówczas przygotował wystawną adaptację powieści XVIII-wiecznej Henry'ego Fieldinga Tom Jones. Polecam ten film, bo rzeczywiście wyjątkowa rzecz, bo Właśnie. Tony Richardson dokonał rzeczy niebywałej. On połączył składniki, które na pozór ze sobą połączyć się nie mogły. Wziął kilka składników z kina Młodych Gniewnych, a więc zbuntowanego bohatera, który łamie reguły życia społecznego. Wziął taki realizm quasi dokumentalny, obyczajową śmiałość, różne stylistyczne, nowofalowe eksperymenty i połączył to z konwencją jego widowiska historycznego. Jak się dzisiaj ogląda ten film z 1964 roku, trudno uwierzyć, że on powstał mniej więcej w tym samym czasie, co Krzyżacy Forda. Krzyżacy, taki film bardzo teatralny, taki dość staroświecki w formie i film Tony'ego Richardsona żywioł. Adaptacja XVIII-wiecznej prozy sfilmowana tak, jakby to był film dokumentalny niemalże. Po prostu bardzo żywiołowy, zbuntowany. Bardzo zbuntowany film, który też zresztą dostał Oscara, tam chyba 5 Oscarów łącznie dostał, między innymi za film roku i był takim w zasadzie szczytowym okresem w karierze Tony'ego Richardsona. Najbardziej wierny ideałom kina Młodych Gniewnych pozostał Lindsay Anderson, który do końca życia tworzył filmy, w których diagnozował różne problemy społeczne, interesował się kondycją Wielkiej Brytanii. Ale brytyjska nowa fala zaszczepiła pewne tendencje u innych twórców, czy ogólnie w kinie brytyjskim po 1963 roku. Niektórzy krytycy uważają, że brytyjskie kino po dziś dzień zachowało właśnie pewną wrażliwość społeczną, czy upodobanie do realistycznego portretu nizin społecznych albo człowieka pracy. Podkreśla się też, że kino brytyjskie lubi zakorzeniać fabułę w konkretnym miejscu i czasie, bez tej hollywoodzkiej idealizacji rzeczywistości. Tutaj dwa przykłady. Billy Elliot, Stephena Daldry'ego i Trainspotting, Danny'ego Boyle'a, dwa wielkie, ważne filmy, które wręcz wprost odwołują się do tradycji Młodych Gniewnych, a takich filmów było dużo, dużo więcej. W latach 10. w zasadzie jest cała seria filmów, które portretują Wielką Brytanię, ery Margaret Thatcher właśnie z taką właśnie wrażliwością i buntem charakterystycznym dla brytyjskiej nowej fali. Może Państwo pamiętacie taki film Goło i Wesoło Petera Catana o byłych górnikach, którzy zakładają taki zespół Chippendalesowy. To też można powiedzieć film, który jest ukłonem w stronę właśnie tej tradycji Młodych Gniewnych. Ale ja widzę te ślady Młodych Gniewnych, może niesłusznie, ale wydaje mi się, że jednak słusznie. Również w takim kinie popularnym, kinie gatunkowym brytyjskim, nawet w takich komediach, czy komediach romantycznych, jak Cztery Wesela i Pogrzeb, czy w filmach o Bridget Jones, też jest pewien taki pierwiastek buntu, właśnie taki konkret społeczny, taka bardzo realistycznie zarysowana rzeczywistość. Bridget Jones, zwykła dziewczyna, która zmaga się z samotnością, nadwagą, lubi zaglądać do kieliszka, życie jej się nie układa, a jednocześnie jest zbuntowana i walczy o swoje cele. Taka typowa bohaterka, można powiedzieć, Młodych Gniewnych. Więc widzimy dalej te same mechanizmy, co w latach 60. Również jeżeli chodzi o karierę twórców, którzy często zaczynają od takich filmów, a potem wchłania ich Hollywood i zdobywają Oscary, powielają te same ścieżki, które wytyczyli John Schlesinger czy Tony Richardson. Ale wydaje mi się, że te filmy dowodzą, że właśnie ten plasterek życia dalej jest smakowity, że jakby zawsze będzie zapotrzebowanie na kino, które nie będzie upudrowywać rzeczywistości, ale właśnie opowie o komediom, dramacie zwykłego życia w sposób tragikomiczny, a przede wszystkim prawdziwy. Zapraszam na filmy.